Zapraszam na drugą część rozmów niedokończonych. Dzisiaj mówimy o ewolucji w hemato-onkologii, a naszym gościem jest pan profesor Wiesław Jędrzejczak, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, pionier polskiej hematologii, transplantologii. Obecnie w katedrze i klinice hematologii, onkologii i chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził allogeniczny i autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych. To był rok 85, a w tym roku pan profesor otrzymał nagrodę zaufania Złoty Otis Wizjoner Zdrowia. Wyróżnienie przyznawane wybitnym lekarzom i naukowcom w kategorii dorobek życia w medycynie. Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję za tę obecność i wieczór poświęcony telewidzom i słuchaczom telewizji Trwam Radia Maryja. Hemato-onkologia. Może poproszę najpierw pana profesora o opowiedzenie, co to jest za część medycyny.
Tak, no, zaczynam od hematologii. Hematologia to jest nauka o krwi, czyli w sensie praktycznym, czyli to, z czym się stykamy, to jest nauka o tym, jak rozpoznawać i leczyć choroby krwi. Ale choroby krwi dzielą się na choroby nowotworowe i nienowotworowe. Hematoonkologia zajmuje się tym działem, który dotyczy chorób nowotworowych krwi, a choroby nowotworowe krwi to przede wszystkim białaczki i chłoniaki.
Panie profesorze, pan jest właśnie pionierem polskiej hematologii. Wspomniałem, że jako pierwszy w Polsce przeprowadził pan ten allogeniczny, autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych. Jak ta hemato-onkologia, może właśnie to złożenie tych dwóch dziedzin onkologii, hematologii, jak wykształciło się w tej medycynie i jakiej ewolucji podlega od tych czasów, które no, pan pamięta i w których też zaczynał, no bo jest pan pionierem.
No ja jestem jednym z pionierów. To jest tak, że to oczywiście nie jest teatr jednego aktora. Także to jest działalność społeczna. Mieliśmy i mamy wielu w Polsce wybitnych hematologów. To jest dziedzina, która w Polsce w porównaniu z innymi krajami nie ma się czego wstydzić i tego dowodem są zresztą statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia, które pokazują, że jeśli chodzi o przeżywalność na białaczki, to w odróżnieniu od innych rodzajów nowotworów w Polsce ona nie różni się od bardziej rozwiniętych krajów zachodnich. Natomiast jak to się wykształciło? No to się trochę wykształciło, można powiedzieć, naturalnie. Hematologia zawsze miała pewną przewagę w porównaniu, jeśli chodzi o inne działy medycyny, tej działy medycyny onkologicznej, mianowicie miała znacznie większą dostępność materiału do badania. I to jest podstawowa różnica. Nowotwory, można powiedzieć, dzielą się na tak zwane guzy wite i tymi się hemato-onkologia nie zajmuje i nowotwory płynne, czyli właśnie białaczki, chłoniaki, czyli takie nowotwory, w których komórki mogą się przemieszczać, a więc nie są ograniczone miejscem, w którym ten nowotwór zaczął się rozwijać, a mogą się przemieszczać, ale też często są obecne we krwi obwodowej, a to powoduje, że można je bardzo łatwo również monitorować w trakcie leczenia i stąd pozyskiwać znacznie lepsze informacje niż to się dzieje w przypadku guzów litych, gdzie co najwyżej mamy jednorazowe usunięcie i jednorazowe badanie, a potem możemy się tylko posługiwać takimi parametrami, można powiedzieć, drugorzędnymi.
Panie profesorze, dziś wiele nowotworów krwi może być chorobami przewlekłymi. Do niedawna, w krótkim czasie od diagnozy, nowotwór krwi był często przyczyną śmierci. To też jest, zdaje się, jedna z takich zmian.
No to się wiele zmieniło. No po pierwsze, wiele nowotworów krwi stało się chorobami wyleczalnymi. Druga sprawa to wiele spośród tych, które wcześniej w sposób ostry kończyły się śmiercią chorego, stała się właśnie chorobami przewlekłymi. To jest sytuacja, w której nie uzyskaliśmy wprawdzie takiego postępu, o jakim marzyliśmy, czyli wyleczenia choroby, ale umożliwiliśmy chorym wieloletnie życie z chorobą, no i kontynuowanie ich oryginalnego, pierwotnego planu życiowego.
Żyjemy coraz dłużej, a także no, szybko i często no, ta higiena, powiedzmy, naszego zdrowia bywa niezachowana na skutek stresu i różnych tego typu czynników, które najogólniej nazywane są cywilizacyjnymi. Czy to są też takie czynniki, które przyczyniają się do tego rodzaju nowotworów krwi?
Na pewno jakieś tam działanie mają, aczkolwiek moim zdaniem bardzo niewielkie. Nowotwory krwi w większości przypadków są to choroby właśnie z przypadku, nomen omen. Inaczej mówiąc, to jest przypadkowy błąd przy podziale komórki. Około 1 miliard komórek codziennie się w naszym organizmie dzieli i jeżeli w jednej z tych komórek zajdzie mutacja, na przykład wymiana odcinków chromozomów, to w tym momencie ta komórka może stać się komórką, która rozpoczyna rozrost czy to białaczki, czy chłoniaka.
A czy kiedy patrzymy na hematoonkologię, czy we wszystkich obszarach możemy mówić hematoonkologii o prawdziwej ewolucji leczenia, czy jacyś chorzy są dzisiaj lepiej zaopiekowani z punktu widzenia medycznego, nie starań oczywiście służby zdrowia, tylko możliwości służby zdrowia, a inni muszą jakby czekać jeszcze na coś?
No to jest tak, że no, nauka, medycyna rozwija się drogą odkryć. Odkrycia zawsze dotyczą czegoś konkretnego, czyli konkretnej jednostki chorobowej. I oczywiście mamy w hematoonkologii takie jednostki chorobowe, w których takich odkryć dokonano. I na tych odkryciach zbudowano nowe terapie i mamy takie jednostki chorobowe, w których jeszcze na te odkrycia czekamy. I tam w zasadzie niewiele możemy pomóc w porównaniu, to nie jest tak, że w ogóle nie możemy pomóc, ale w porównaniu z tym, co mogliśmy robić 20-30 lat temu, to właściwie ten stan się nie zmienił. Także taka tutaj jest sytuacja. Oczywiście taką, powiedzmy, wzorcową chorobą nowotworową krwi to jest przewlekła białaczka szpikowa, to jest historia, która w ogóle zdominowała całą onkologię, dlatego że to jest pierwsza choroba, w której udowodniono, że choroby nowotworowe to są choroby genetyczne, ale nie koniecznie choroby wrodzone, tylko że są to choroby nabyte, właśnie nabyte przez powstanie określonej mutacji. Ta mutacja została zidentyfikowana w roku 1960 i później okazało się, że to jest zamiana odcinków chromozomów 9 i 22. Potem zdefiniowano gen, który został przy tej okazji przeniesiony i pozostał stale aktywny, a na końcu znaleziono antidotum na produkt tego genu. Ten produkt napędza nowotworowe zachowanie się komórek i hamując ten produkt można te komórki zahamować. I to doprowadziło do sytuacji, że jest to jednostka chorobowa, w której osoby, które na nią zapadają, w zasadzie, jeśli chodzi o długość życia, nie różnią się od osób zdrowych.
A wspominaliśmy o takich dwóch chorobach, może wieczorem teraz w tej części też o tym powiedzmy. I moje pytanie, dlaczego chłoniak z komórek płaszcza jest nowotworem krwi o tak nieprzewidywalnych rokowaniach?
Znaczy on nie jest nieprzewidywalny, no jest przewidywalnie zły na ogół, więc to jest chłoniak o złym rokowaniu. Natomiast tutaj też pojawił się lek celowany, mianowicie, tak jak w przewlekłej białce szpikowej istotną rolę odgrywa kinaza tyrozynowa, która się nazywa ABL, to w tym chłoniaku istotną rolę odgrywa kinaza tyrozynowa, która jest określona nazwiskiem pana, który odkrył chorobę, w której jest mutacja tej kinazy, jest to kinaza Brutona. I w chwili obecnej jest kilka leków, które są inhibitorami tej kinazy. Niestety żaden z nich nie jest refundowany w Polsce, poza no, takim, można powiedzieć, taką protezą refundacyjną, jaką jest tak zwany ratunkowy dostęp do leku.
Czytając o tym chłoniaku, przeczytałem, że jest to choroba nowotworowa limfocytów B i to jest taka no, choroba, która obejmuje 6-10% wszystkich chłoniaków, gdybyśmy popatrzyli na jakby takie no, dane statystyczne, na które no, też medycyna patrzy, chociaż no, wiemy też, że każda dana statystyczna to jest no niestety ktoś chory i jakby też jego sytuacja życiowa.
No spośród chłoniaków, tych takich chłoniaków, bo i przewlekła białaczka limfocytowa i szpiczak to też są chłoniaki, ale z tych chłoniaków, to jest można powiedzieć trzeci po chłoniaku tak zwanym rozlanym z komórek B i chłoniaku grudkowym, chłoniak, który nam stwarza problemy. Wszystkie chłoniaki z komórek B, bo są jeszcze chłoniaki z komórek T, ale ich jest 12-15%, a większość to są chłoniaki z komórek B. To są chłoniaki, w których komórkach odgrywają rolę właśnie te kinazy Brutona i w których warto tę kinazę Brutona hamować. Lek, który hamuje kinazę Brutona, notabene jest w Polsce refundowany w przewlekłej białaczce limfocytowej, opornej na inne metody leczenia, więc to nie jest tak, że tutaj w ogóle tego typu leki nie są refundowane. Nie jest niestety refundowany w chłoniaku z komórek płaszcza.
A czy to prawda, że częściej na tego chłoniaka chorują, zapadają mężczyźni niż kobiety?
Chyba tak. Ja już tutaj dokładnie nie pamiętam tych danych, no bo jako lekarz to się po prostu stykam z konkretnymi chorymi, którzy mają konkretne nazwiska i dla mnie już jest w tym momencie wtórne, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. No po prostu jednym i drugim muszę pomóc.
A ten wiek jakby ujawnienia tego chłoniaka, to jest jakiś też przedział wiekowy, w którym powinniśmy...
To są jednak młodsi ludzie niż chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową i szpiczaka, gdzie to jest tam 70 lat tutaj, to jest no co najmniej 10 lat mniej.
A panie profesorze, kiedy patrzymy też na tę chorobę, no, mówimy lepiej zapobiegać niż leczyć. Co jakiś czas słyszymy, że się ktoś za późno zgłosił, że gdyby szybciej, więc może też powiedzmy o takich objawach, no, które zdaje się przy tego typu sytuacjach są dosyć skąpe i które no, na pierwszy rzut oka trudno zdiagnozować. Zdaje się, że dopiero no, też badania krwi, hematologia pozwala na znalezienie ewentualnego też tropu w tej sprawie.
No tutaj jeśli chodzi o chłoniaki, to takim zawsze alarmującym objawem to jest powiększenie jednego lub większej liczby węzłów chłonnych. Oczywiście powiększenie węzłów chłonnych może być spowodowane innymi przyczynami. Te inne przyczyny to głównie są przyczyny infekcyjne, ale trzeba powiedzieć, że im chory starszy, tym częściej to powiększenie jest spowodowane chorobami nowotworowymi. No i tutaj jest taka prosta zasada, że jeżeli powiększenie wynosi więcej niż 2 cm i utrzymuje się przez dłużej niż miesiąc, jest to wskazanie do tego, żeby pobrać węzeł chłonny, ten powiększony w całości. Dlaczego w całości? Dlatego, że komórki poszczególnych chłoniaków nie zawsze różnią się wyglądem, natomiast zmieniona może być struktura węzłów chłonnych w różny sposób. Co więcej, jeszcze jeden rodzaj chłoniaków cechuje się tym, że komórki nowotworowe są rzadko spotykane w węźle chłonnym. To mówię o chłoniaku Hodgkina, więc z tego powodu należy pobierać cały węzeł. Natomiast jeśli chodzi o chłoniaka z komórek płaszcza, jeszcze tutaj diagnozuje ostatecznie, jak jest pobrany ten węzeł, hematopatomorfolog. I tutaj taką bardzo charakterystyczną cechą jest obecność barwienia dodatnego na cyklinę D1, taką cząsteczkę, ktoś tak nazywa.
To teraz jeszcze szpiczak plazmocytowy, to jest ta kolejna choroba, o której...
No tak, to jest choroba znacznie częstsza. To jest też taka choroba, która też bywa zaniedbana, jeśli chodzi o rozpoznanie. Inaczej mówiąc, ona czasami długo jest bardzo skąpo objawowa, a co więcej, są stany przedszpiczakowe, które wykrywamy. No, jeżeli wykryjemy taki stan przedszpiczakowy, to się nazywa gamapatia monoklonalna nieokreślonego znaczenia, czyli MGUS, taki skrót jest od słów angielskich, monoklonal gamopatia of undetermined significance. Jest jeszcze coś takiego jak szpiczak bezobjawowy, a dopiero szpiczak objawowy wymaga leczenia, no i on może być chorobą bardzo groźną. Jest tu też te końcowe stadium, to jest białaczka plazmatyczno-komórkowa. To jest, prawdę mówiąc, jedyny nowotwór krwi, który pierwotnie został opisany przez Polaka.
A czy znany jest jakiś czynnik odpowiedzialny za zachorowanie na szpiczaka?
Właściwie nie. No, pewne jakieś predyspozycje się tutaj czasami znajduje, aczkolwiek w zasadzie jest to grupa chorób, bo znowu to nie jest tak, że szpiczak to się jest szpiczak, to jest szpiczak. Inaczej mówiąc, szpiczaki są spowodowane przez szereg różnych zmian genetycznych, które ostatecznie dają podobny obraz kliniczny, natomiast z punktu widzenia tego, co spowodowało daną chorobę, to są różne choroby. To jest choroba, która cechuje się takimi objawami jak bóle kostne, czasami złamania patologiczne, niedokrwistość, osłabienie, ale najlepiej to ją mimo wszystko diagnozować. Ja lansuję taką triadę badań, czyli morfologia OB i badanie ogólne moczu. Ona w zasadzie pozwala wykryć każdy prawie przypadek szpiczaka, bo albo będzie niedokrwistość, albo będzie przyspieszone OB, czasem tak zwane trzycyfrowe, albo nawet jeśli nie będzie przyspieszonego OB, no wtedy to białko będzie w moczu, ponieważ w tej odmianie szpiczaka wytwarzane białko właśnie może nie powodować przyspieszenia OB, dlatego że szybko uszkadza nerki, jest przez te nerki usuwane i wtedy to białko będzie w moczu, będzie możliwe do wykrycia.
Wspominaliśmy też, że szpiczak atakuje osoby nieco młodsze, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, już...
Znaczy nie, to średnia wieku jest 70 lat zachorowań, mediana, aha, aczkolwiek zdarzają się osoby nawet w okolicach 30, które zachorowują na tę chorobę, ale to jest oczywiście z tej mediany wynika to, że połowa jest poniżej 70, a połowa powyżej 70.
Jakie mamy w Polsce dostępne opcje leczenia szpiczaka plazmocytowego?
Czy w ogóle leczenie szpiczaka rozdziela chorych na dwie grupy. Tych, którzy są z założenia leczeni z wykorzystaniem przeszczepienia komórek krwiotwórczych, to do niedawna były osoby właśnie poniżej 70 roku życia. Mówię do niedawna, dlatego to się już zmienia. W Stanach Zjednoczonych już podwyższono ten próg do 80 roku życia i ci drudzy, którzy są leczeni bez wykorzystania przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Natomiast strategie są dość podobne, w sumie złożone z tych samych leków. W chwili obecnej taka pierwsza linia leczenia to jest właściwie linia, która nie obejmuje leków, które nazywamy cytostatykami, czyli tak zwanej klasycznej chemioterapii, bo obejmuje leki, które są z jednej strony inhibitorami proteazomu, takim lekiem jest bortezomib, albo dodatkowo jeszcze, zwykle są trzy leki. Więc tym drugim lekiem jest talidomid, który jest lekiem immunomodulującym i trzecim jest kortykosteroid deksametazon. I to jest obecny standard. W chwili obecnej oczywiście staralibyśmy i marzylibyśmy, żeby można było dołączyć do tego przeciwciało monoklonalne daratumumab, ale to jest ciągle jeszcze śpiew przyszłości. Natomiast mamy w związku z tym w szpiciaku szereg różnych grup leków, które stosujemy i które możemy podawać w różnych skojarzeniach i niejako nimi grać. No, to polega na tym, że jest to choroba nieuleczalna. W związku z tym pierwszym celem jest uzyskanie remisji, potem jest podtrzymanie remisji. Nieuchronnie nastąpi nawrót, prędzej czy później, ale czasami to jest po kilku latach. No to wtedy ten trzeba nawrót leczyć, znowu będzie remisja, znowu ją będziemy podtrzymywać, a potem nieuchronnie nastąpi kolejny nawrót, więc za każdym razem tych nawrotów czasami może być 8 i więcej, więc za każdym razem potrzebujemy mieć jakiś nowy lek, który pozwoli nam, wykorzystując inny mechanizm działania, spowodować no, dość podobny skutek, czyli konkretnie wydłużyć choremu życie.
A czy polscy pacjenci leczeni są tutaj tak samo jak pacjenci z innych krajów Unii Europejskiej?
W zasadzie tak. Tutaj można powiedzieć, w ostatnich latach wprowadzono refundację wielu leków. Prawie wszystkie te najnowsze leki są refundowane w Polsce, z tym, że różnice przede wszystkim dotyczą tego, że o ile w krajach bogatszych ta dostępność tych leków jest szeroka, u nas jest ona ograniczona do tych podgrup chorych, którzy, można powiedzieć, najbardziej tracą na tym, że nie mieliby dostępu do tych leków. I jednocześnie są to ci, którym najbardziej te leki mogą pomóc.
A które z chorób hemato-onkologicznych wymagają w Polsce poprawy w dostępie do leczenia?
No to właśnie, to już mówiliśmy o tym chłoniaku z komórek płaszcza, ale no prawda jest taka, że no i ta przewlekła białaczka limfocytowa, gdzie są dostępne leki, ale one dla tych podgrup, bo znowu to jest też taka ciekawa choroba, bo 1/3 chorych na nią nie umiera, ani nigdy nie wymaga leczenia. Więc jest tylko część chorych, która wymaga leczenia i spośród tej grupy jest część, która wymaga specjalnego leczenia, bo od początku jest oporna na chemioterapię, więc te osoby powinny mieć dostęp do innego leczenia od początku, czego właśnie w Polsce nie ma. Natomiast, jak mówiłem, w szpiciaku sytuacja jest dość dobra, aczkolwiek to, co byłoby naszym marzeniem, to by było przesunięcie tych leków, które już są refundowane, do wcześniejszych linii leczenia, gdzie no, takie przesunięcie za ten sam koszt leku zwiększałoby efekt, dlatego że każde leczenie zastosowane wcześniej jest bardziej skuteczne niż to samo leczenie zastosowane później w tej samej chorobie. Po prostu choroba w trakcie leczenia się zmienia i niestety się uzłośliwia.
A teraz te ostatnie, zwłaszcza półtora roku, kiedy mieliśmy no, do czynienia z wirusem SARS-CoV-2 i no, równocześnie także z różnego rodzaju obostrzeniami, zamknięciami poszczególnych jednostek, utrudnieniami w dostępie. Jak ta sytuacja wpłynęła na pacjentów hemato-onkologicznych? Chodzi mi o sam wirus, ale z drugiej strony też no, zapewne te przesunięcia różnego rodzaju, które wynikały z tej sytuacji organizacyjnej placówek leczniczych.
No tak, no ja w jednym z wywiadów mówiłem, że takim głównym naszym celem to jest utrzymanie ciągłości udzielania świadczeń, dlatego że no, co jakiś czas mieliśmy sytuację, że w oddziale, mimo tego, że przyjmowaliśmy osoby z dwoma testami ujemnymi, ale no, jest coś takiego jak takie okienko, kiedy zakażenie już jest, ale jeszcze nie jest wykrywalne. No i tak jak taka osoba wchodziła na oddział, no to oczywiście powodowała katastrofę na oddziale. W związku z tym to zaburzało zarówno pracę, bo katastrofa na oddziale to nie tylko była katastrofa dotycząca chorych, ale dotycząca również personelu, który był zakażany. Na szczęście w naszej klinice klinice nikt z personelu nie zmarł, ale powiedzmy z mojego roku studiów dwóch moich kolegów lekarzy niestety stało się ofiarami COVID-u. Także to nie jest tak, nie jest to wydumane jakieś zagrożenie. Natomiast zagrożenie dla samych chorych, tych chorych właśnie hematologicznych, jest znacznie większe niż dla normalnej populacji. Tutaj śmiertelność przeciętnie dotyczyła co czwartej osoby, która chorowała, a w niektórych przypadkach nawet do połowy, czyli co drugi umierał. Także tutaj sytuacja była dramatyczna i niestety ja też pożegnałem wielu moich chorych, i to nie byli ci chorzy, czy tacy chorzy, którzy byli w końcowych stadiach swojej choroby, bo często właśnie były to osoby w początkowych stadiach choroby, które normalnie bez tej infekcji mogłyby jeszcze żyć wiele lat, więc to było dramatyczne. W chwili obecnej dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkich tych chorych zaszczepić, przy czym tutaj znowu mamy problem, dlatego że leczenie, które stosujemy, to jest coś, co ponieważ choroby dotyczą układu odpornościowego, to leczenie siłą rzeczy hamuje nie tylko nowotworowe komórki odpornościowe, ale również zdrowe komórki odpornościowe tych chorych, więc ta reakcja na szczepionki nie jest tak silna, jakbyśmy chcieli. To jest właśnie ta grupa, gdzie staramy się, żeby była refundacja i dostępność trzeciej dawki szczepionki, a także ewentualność powtórnego szczepienia dwoma dawkami. No to chodzi o takie sytuacje właśnie, gdzie chory dostaje takie przeciwciała, które się nazywa rytuksymab, które dokładnie zabija komórki wytwarzające przeciwciała, i chodzi o to, żeby ci chorzy po etapie leczenia, kiedy trochę odbudują z powrotem te komórki, które mogą zareagować na szczepionkę, byli ponownie szczepieni, żeby w tym momencie uratować im życie.
Panie profesorze, oddamy zaraz głos słuchaczom, licząc na to, że będą mieli też konkretne pytania czy spostrzeżenia do pana profesora. Czy coś jeszcze jest takiego, co pan profesor chciałby, zanim słuchacze, dopowiedzieć, powiedzieć, uzupełnić?
No ja bym na pewno chciał zaprosić chorych do jak największej staranności o swoje zdrowie i do zwłaszcza tych chorych, którzy w taki czy inny sposób w związku z tą całą pandemią przerwali leczenie, przerwali kontakty z hematologią, żeby do tych kontaktów wrócili jak najszybciej, żeby nie odbywało się to potem w sytuacji takiego zaawansowania choroby, że my im nie jesteśmy w stanie pomóc.
No niestety jakby choroba zazwyczaj nie czeka, chociaż różne okoliczności właśnie w naszym życiu się zdarzają, a ona po prostu idzie dalej. Czyli też powiedzmy, panie profesorze, o tych okresowych badaniach, bo nawet jeżeli taka byłaby jakaś nauka i pożytek z tego naszego spotkania, to będzie bardzo dużo, żeby okresowo morfologia, OB i badania moczu, tak?
Ogólne moczu, przynajmniej raz na rok.
Przynajmniej raz na rok, proszę państwa.
To jest to. Nawet jak trzeba za to zapłacić, to nie są to kwoty rujnujące. To w sumie w 20 zł się można zamknąć.
Zachęcamy państwa do tego. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Wiesław Jędrzejczak, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii z katedry i kliniki hematologii, onkologii i chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy do rozmowy. Numery 56 655 2355 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 2356 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 lub 200, zagranica 00 48 56 655 2333 i 655 2366. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Mówi Jadwiga z Warszawy. Chciałam powiedzieć o przypadku mojego męża. W 18 roku po jakoś tak pod koniec lata zauważył właśnie taki powiększony węzeł chłonny na szyi. I kardiolog, który tam, do którego systematycznie chodzi, poradził, żeby się zgłosił z tym do Instytutu Hematologii. No i we wrześniu, znaczy jesienią już zdiagnozowano właśnie w instytucie, że to jest chłoniak Hodgkina. Nie wiem, czy dobrze wymawiam.
Hodgkina.
I od stycznia już miał chemię podawaną dwa razy w miesiącu przez od stycznia do czerwca. No i trzeba powiedzieć, że się to wszystko dobrze skończyło, bo kilka razy w ciągu tego leczenia miał robione badanie PET. No i jest w tej chwili jako wyleczony. Ale to pewnie, to być może, że nie jest taki groźny, tak? Chłoniak.
Znaczy, to jest chłoniak groźny, To znaczy, to jest rzeczywiście choroba, która cechuje się bardzo dużą wyleczalnością. Ona, prawdę mówiąc, po raz pierwszy była pierwszą taką chorobą wyleczalną za pomocą chemioterapii. To się stało już w roku 1970. Natomiast no, jest ta wyleczalność obecnie sięga w zależności od stopnia zaawansowania od 90 do 70%. I to jest, no, mam nadzieję, los pani męża. Natomiast no, mamy jeszcze oprócz tego chorych, którzy załapują się na te pozostałe procenty i tu już jest sytuacja bardziej skomplikowana, bo wtedy konieczne jest właśnie przeszczepienie komórek krwiotwórczych. Są w tej chwili też dodatkowe leki, tutaj też są te leki w chwili obecnej w Polsce refundowane, więc sytuacja tych chorych, również opornych, też no, uległa znacznej poprawie.
Tak, no mąż tam te ostatnie chemie to już bardzo ciężko przechodził. Odporność mu bardzo spadała i musiał brać te zastrzyki takie na
GTSF-u, proszę, tak.
To tyle chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś tam...
No proszę pozdrowić męża.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Danuto, szczęść Boże. Radio Maryja, proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam się zapytać pana doktora o coś w związku z moim stanem chorobowym.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Prosimy.
Danuta z Małopolski. Stwierdzono u mnie zespół mielodysplastyczny. Jeżdżę na kontrolę do lekarza co jakieś 3 miesiące. I nie wiem, na ile to jest groźna choroba i nie dostaję żadnych leków, czy mam się obawiać, czy to jest groźna. Powiedziała mi pani doktor, że mogę żyć z tą chorobą nawet 10 lat, więc trochę taka jestem zaniepokojona, bo nie dostaję leków, a wydawało mi się, że jak jest choroba, można dostać leki. Nieokreślona jest po prostu szansa na przeżycie.
Tak, no to zespół mielodysplastyczny to jest tak naprawdę nie jest to jedna choroba. Jest to znowu grupa chorób, które mają całe spektrum możliwości od bycia chorobami łagodnymi do bycia chorobami bardzo bliskimi ostrej białaczki szpikowej. I w związku z tym no, pani sytuacja zależy od tego, jaką postać pani ma. Z tego, co pani mówi, najprawdopodobniej ma pani postać łagodną i to jeszcze na tyle łagodną, że nie wymaga pani na przykład przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych. Więc po prostu w tym momencie jedyne, co jest niezbędne, to jest monitorowanie na wypadek, gdyby choroba uległa progresji, bo to się może zdarzyć, żeby odpowiednio wcześnie wkroczyć z interwencją. Natomiast interwencje w tej chorobie są stosunkowo mało skuteczne, a też dość toksyczne. W związku z tym one są wdrażane dopiero wtedy, kiedy można powiedzieć, choroba jest groźniejsza niż te metody leczenia. Również no, taką podstawową metodą jest tutaj przeszczepianie szpiku, no ale znowu to jest metoda, z którą co prawda ja jestem związany i uważam, że ona jest bardzo skuteczna, ale też jest ona bardzo niebezpieczna. Ja ją nazywam czasami pływającą brzytwą. Tonący brzytwy się chwyta, ta brzytwa może go pokaleczyć, ale no koniec końców może go też uratować i tak się też może zdarzyć. W każdym razie tu się robi pewną kalkulację szans i ryzyka i jeżeli ryzyko przekracza szansę, no to się po prostu takiej metody nie stosuje.
Czyli rozumiem, że w sytuacji, kiedy nie ma drastycznych, bym spytała jakich objawów,
objawy zespołu mielodysplastycznego to są przede wszystkim niedobory krwinek, a więc albo niedobór krwinek czerwonych, albo niedobór krwinek płytkowych, albo niedobór neutrocytów, albo dwa lub trzy takie niedobory współistniejące. I jeżeli one są na tyle nasilone, że wymagają interwencji, no to wtedy dopiero się z tą interwencją wkracza. Jeżeli nie wymagają interwencji, no to się po prostu chorego obserwuje do czasu, aż ten chory spełni takie kryteria właśnie wymagania interwencji.
Może się zdarzyć, że to jakby przedłuża się i przedłuża i nie wystąpi taki drastyczny.
Może się zdarzyć. To jest wszystko zdarzenie, to są wszystko zdarzenia losowe i zarówno możliwy jest zły scenariusz, jak i dobry scenariusz. W każdym razie jako ludzie zwykle najbardziej się przywiązujemy do dobrych scenariuszy.
Rozumiem. Czy jakieś czynniki są, które tutaj mogą wpłynąć negatywnie na rozwój choroby, czyli spowodować...
Nie, nic nie może pani zrobić, żeby to przyspieszyć, ani specjalnie, żeby zahamować. Istotne jest tylko, żeby, no jeżeli na przykład ma pani mało neutrocytów, żeby się chronić przed infekcjami.
Rozumiem. Serdecznie dziękuję za wyjaśnienia. Bóg zapłać.
Dziękuję pani Danuto, Bóg zapłać. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Proszę bardzo. Dobry wieczór.
Czy ja jestem na antenie?
Tak, jesteśmy, słuchamy.
Ja mam pytanie do pana profesora odnośnie wyników badań krwi. Jeżeli są w normie, natomiast występuje nadpłytkowość, czyli powyżej normy są ta średnia objętość płytek krwi, czy jest to powód do niepokoju?
Jest taka choroba nowotworowa krwi, która się nazywa nadpłytkowością samoistną. Ją się rozpoznaje wtedy, kiedy liczba płytek krwi przekracza 450 po wykluczeniu przyczyn wtórnej nadpłytkowości, a taką przyczyną wtórnej nadpłytkowości może być na przykład niedokrwistość niedoboru żelaza. Natomiast to jest, można powiedzieć, jedna z takich najbardziej wymarzonych chorób nowotworowych, którą warto mieć, jeśli jej w ogóle trzeba mieć jakąkolwiek, dlatego że ona, jeśli jest właściwie prowadzona, nie wpływa na długość leczenia, czyli na długość życia. Czyli inaczej mówiąc, tak się długo z nią żyje, jakby się żyło bez niej. Natomiast zagrożenia tej mogą być wtedy, kiedy ta liczba płytek jest bardzo duża. Natomiast jeżeli ona jest stosunkowo niewielka, poniżej 1 300 000, to właściwie podstawowym leczeniem to jest stosowanie aspiryny, czyli Acardu. Nie tej aspiryny w takiej dawce 325 mg, tylko tej aspiryny w mniejszej dawce, właśnie takiej jak Acard czy Polokard. 75 albo 100 mg.
A czy taki właśnie podwyższony wynik może wskazywać na ryzyko problemów sercowych lub zawału w przyszłości?
Tak, tak. Dlatego, że no, płytki służą między innymi do tego, żeby uczestniczyć w krzepnięciu krwi. W związku z tym ich nadmiar może tę krzepliwość krwi zwiększać i w związku z tym może skutkować to powikłaniami zatorowymi, zakrzepowo-zatorowymi i udar czy zawał serca są właśnie takie klasyczne powikłania zakrzepowo-zatorowe. No, dlatego nie, między innymi właśnie zalecamy ten akard, a jeżeli ta liczba płytek jest większa, albo właśnie jeśli chory ma jeszcze inne czynniki predysponujące go do zakrzepicy, no to wtedy trzeba leczyć obniżając tę liczbę płytek. Tutaj są stosowane dwa leki, jeden się nazywa hydroksykarbamid, a drugi się nazywa nagrelit. Jeszcze trzeci jest interferon.
Panie profesorze, a co może spowodować taką nadpłytkowość bez innych?
Jak mówiłem, to jest choroba nowotworowa i mówiłem tutaj, że są to choroby o podłożu spowodowanym mutacją jednej komórki. Tutaj w części przypadków te mutacje są znane. To są mutacje genów takich jak YAG2, kalretikulina albo MPL, czyli gen receptora trombopoetyny.
Rozumiem. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Bardzo proszę.
Dziękuję ślicznie. Kolejnego słuchacza prosimy. Halo? Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale chyba ktoś tutaj nie bardzo... Jakby ma śmiałość, może tu prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Joanna z Warszawy.
Prosimy Pani Joanno.
Mam pytanie do Pana Profesora. Chcę zaznaczyć, że jestem po ropniu pośladka wciętym około 3 czy 4 razy. I mam powiększony węzeł chłonny od pewnego czasu. Zrobiłam USG, bo zaczęło mnie to jakby niepokoić, jego powiększanie się i taka. I jeśli pan profesor zwoli, przeczytam ostatni wynik z czerwca tego roku. W okolicy pachwinowych pojedyncze odczynowe węzły chłonne do 9 mm. W dolnej części lewej pachwiny wyczuwalna zmiana odpowiada hipoechogennym położonym obok siebie strukturą limfy o wymiarach 16 na 14 mm i 14 na 8 mm. Pomiędzy nimi zmiany włókniste zgrubienia, przepływ śladowy. I mam pytanie, czy się tym przejmować, czy to jest, że tak powiem, jeszcze nie...
Nie, ja już tutaj mówiłem, że to takie kryterium, które my stosujemy, to jest 20 mm jeden miesiąc utrzymywania się bez przyczyn powiększenia tych węzłów chłonnych. Tutaj no, można domniemywać, że ten ropień pośladka był tym czynnikiem, który spowodował odczyn w postaci roztlenu komórek tych akurat węzłów chłonnych, bo jak gdyby, jak z tego rozumiem, one lokalizacyjnie są tam, gdzie ewentualnie chłonka z tej okolicy tego ropnia może spływać.
Tak.
Natomiast gdyby były powiększone węzły w jakimś niezwiązanym miejscu, no to wtedy oczywiście trzeba by się tym bardziej dokładnie zająć. Natomiast tutaj niewątpliwie no, trzeba obserwować, tak? No bo z jednej strony mamy wyjaśnienie, ale oczywiście licho nie śpi i jeżeli po zagojeniu się tych ropni czy ropnia...
One już będzie... zagojone dawno.
Tak, tak. I będzie się to utrzymywało, no to niewykluczone, że trzeba będzie się tym zająć, zwłaszcza jeśli ten któryś z tych węzłów zacznie się powiększać.
Jasne. Dziękuję pięknie za odpowiedź.
Bardzo proszę.
Dziękuję. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja już mogę mówić?
Tak, tak. Jesteśmy na antenie. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam takie pytanie do pana profesora, bo ja tutaj właśnie mam przed sobą też wyniki, teraz niedawno robiłam i widzę, że tutaj tę płytkowość jakbym miała bardzo niską, bo na przykład RDWSD mam tylko 36,6, PCT 0185, PLCR 10,2. I to właśnie ma wszystko, nie jest w normie, tylko mam zaniżone. Czy to jest groźne?
Ja prawdę mówiąc, tak jestem trochę wzrokowcem i nie jestem w stanie pani powiedzieć. W każdym razie to pierwsze, co pani powiedziała, czyli MPW, to jest średnia objętość płytki, to jest parametr, który takiego wielkiego znaczenia nie ma. Ważne znaczenie ma liczba płytek, czyli PLT. A jakie jest PLT, może pani powiedzieć?
Zaraz. PSD?
PLT. Pelagia, Ludwik, Tadeusz.
A tutaj tego nie mam.
No powinien być. Chyba, że pani mi czytała wyniki koagulogramu, a nie morfologii krwi. Czyli PT, APT. Proszę.
Bo to jest wszystko, tak, to jest morfologii krwi.
Może pani jeszcze...
Zobaczę, bo ja mam tutaj tak więcej tego, tylko właśnie, że to wszystko jest w normie, a tylko to jest taki ten znaczy się z słabym tym drukiem wydrukowaną, właśnie bo się nie mieści. Bo na przykład tutaj mam tak RBC, HGB, HCT, MC.
No to są parametry czerwonokrwinkowe, tak.
No, jest RDW, CV.
MPW, to, średnia to jest objętość krwinki czerwonej.
MCV
to jest objętość krwinki czerwonej. Miękko-pioskular volume, takie jest rozwinięcie tego skrótu. I czy to jest zwiększone, czy...
Ale nie ma tutaj tego. Jak?
No nie jestem państwa na podstawie tych informacji tak odpowiedzieć.
To także ten. No dobrze, no to dziękuję.
No musi się pani zgłosić do lekarza, po prostu on pani, bo musiałbym zobaczyć ten wynik.
Dziękuję bardzo za telefon. No i może odbiorę już kolejny. Bardzo proszę, halo.
Czy mogę?
Tak, prosimy. Halo?
Tak, jestem już na antenie, tak?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże. Elżbieta z województwa mazowieckiego. Ja mam taki problem. Od 8 lat choruję na białaczkę limfatyczną. Nie biorę żadnych leków. W tej chwili robiłam wyniki i moje leukocyty sięgają 49 500. No, tak systematycznie, co 3 miesiące ta liczba rośnie. Niepokojące jeszcze dla mnie, jak dla laika, to, że spada liczba płytek krwi i w tej chwili jest 211, kiedyś miałam około 300 i systematycznie te płytki spadają. Ja właśnie mam taki problem, ponieważ nie biorę żadnych leków. Pani doktor, która mnie prowadzi, tłumaczy mi, że to jest tak zwany etap zerowy, że tu się nie da żadnych leków podawać. I ja taki mam niepokój, czy ja mogłabym w jakiś sposób cokolwiek poradzić, żeby tą sytuację utrzymać przynajmniej, jeśli nie zahamować, i żeby coś zrobić, żeby tu płytki tak nie spadały, bo to mnie też bardzo niepokoi.
Przede wszystkim płytkami nie powinna się pani przejmować przy tej liczbie, bo 200 tysięcy płytek to jest świat i ludzie. Powinna pani, jeśli chodzi o płytki, ewentualnie zacząć się objawiać, jak będzie poniżej 100 tysięcy. A tak, to w ogóle nie ma specjalnie o czym mówić. Natomiast ta liczba tych nieprawidłowych komórek wynosząca 49 nie jest tak naprawdę specjalnie groźna i takie postępowanie pani doktor, która się panią opiekuje, jest jak najbardziej prawidłowe. Nie, w tej jednostce chorobowej nie udowodniono, że wcześniejsze rozpoczynanie leczenia, zanim chory nie spełni określonych kryteriów, nie daje choremu żadnej korzyści. Jedna trzecia chorych na tę chorobę nigdy nie wymaga leczenia i nie umiera na tę chorobę. I mam nadzieję, że pani się do tej kategorii zaliczy. Ale niestety dlatego panią monitorujemy co 3 miesiące, ponieważ nie wiemy, jak będzie. Po prostu podobni chorzy jedni wymagają prędzej czy później leczenia, a inni nie. I po to się obserwuje. Natomiast są określone kryteria rozpoczynania leczenia. To są takie kryteria jak podwojenie tej liczby, tych 49 tysięcy w czasie krótszym niż pół roku, wtedy kiedy ta liczba będzie powyżej 100 tysięcy. To jest pierwsze kryterium. Drugie kryterium to jest rozwój albo niedokrwistości, ale małopłytkowości, ale znowu nie takich zmniejszonych niż płytek, jak pani powiedziała, powyżej 200, ale no dobrze poniżej 100 tysięcy. Na przykład, prawda? Kolejne kryterium to jest powiększenie śledzione powyżej 20 centymetrów, normalnie ma 12.
No właśnie, trochę problemów mam z tą śledzioną, bo robiłam ostatnio USG, no i właśnie ta śledziona jest powiększona, robię USG zwykle co pół roku, tak.
A ile ona ma?
No właśnie w tej chwili nie mam przed oczami badania.
Ale mówię, no to właśnie 20 centymetrów. Kolejne kryterium to jest powiększenie węzłów chłonnych powyżej 10 centymetrów. I jeszcze ostatnie kryterium to jest kryterium występowania tak zwanych objawów ogólnych, czyli chudnięcia, nocnych potów i gorączki wieczornej.
To w tej chwili nie mam na razie takiego objawu.
No i tego się trzymajmy.
Pięknie, dziękuję, kłaniam się. Bardzo dziękuję, proszę. Szczęść Boże.
Dziękuję, cześć. Szczęść Boże. Prosimy, halo. Halo. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Chciałem na antenę, jeśli można.
Jesteśmy na antenie, słuchamy. Proszę tam wyciszyć radio i rozmawiajmy przez słuchawkę telefonu.
Witam pana profesora i księdza prowadzącego. Halo?
Tak, słyszymy.
Słuchamy.
Księdza prowadzącego. Chciałem zapytać o następującą sytuację. Ja jestem w kilka dni po operacji, dokładnie w 5. Miałem operację przepukliny i dopiero dzisiaj zacząłem brać medykament na rozrzedzanie krwi pod nazwą Kleksane. I chciałem zapytać o taką sytuację, czy ja powinienem ten cały preparat użyć, bo mam na tę chwilę wykupioną dawkę 10 sztuk i czy powinienem zużyć całość, czy to jest konieczne i co, jak się to ma w sytuacji, gdy choruję na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy i co prawda nie odczuwam dużych dolegliwości, ale biorę kontrolok 40.
Więc tak, to jeśli chodzi o chorobę żołądka i dwunastnicy nie ma żadnego znaczenia. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to trochę za mało mam informacji dotyczących tego, dlaczego panu ten kleksan wprowadzono. Zapewne pan ma więcej czynników ryzyka zakrzepicy niż tylko ta operacja przepukliny. I w związku z tym no nie trudno jak gdyby mówić, że powinien pan wcześniej ten kleksan odstawić. Po prostu no 10 dni to jest coś takiego, co można chyba przeżyć, więc jest, proszę się uzbroić w cierpliwość. Pan więcej leży, czy pan więcej chodzi? Jak to wygląda w chwili obecnej?
No ja staram się jednak ruszać w takim no ograniczonym stopniu ze względu na to, że no dostałem taką sugestię od lekarza operatora, żeby no jak najszybciej starać się stawać na nogi i ruszać.
No tak, no bo wie pan, no ten kleksan jest przede wszystkim, żeby pan, jeżeli pan jakiś tam czas leżał, no jest zawsze ryzyko, że gdzieś panu się zrobił zakrzep i on się gdzieś tam oderwie i poleci, zrobi panu zawał czy udar. Więc ten kleksan jest po to, żeby to się nie stało. miasta, jak się pan uruchomi, w sensie oczywiście właśnie chodzenia i tak dalej, to po prostu to zagrożenie zniknie. Więc na ten okres czasu uruchamianie jest ten lepszy.
Rozumiem. Ja moją kondycję na tę chwilę oceniam na jakieś 30% tej sprzed operacji. No, a kleksanę zacząłem brać dopiero dzisiaj.
No tak, no ale na razie, jak widać, się panu nic złego nie przytrafiło, więc no, pewnie tym, żeby tak się utrzymało, no dlatego lekarz ten lek włączył.
Wśród tej ulotce informacyjnej tego medykamentu przeczytałem, że właśnie choroba żołądka i dwunastnicy jest jakimś przeciwwskazaniem dla kleksany i stąd mój telefon.
To znaczy, wie pan, no, my prawdopodobnie tak się za bardzo tym nie przejmujemy. No, to jest oczywiście, wie pan, sytuacja dotyczy tego, że no, jest to lek, który hamuje krzepnięcie. W związku z tym, jeżeli ma pan wrzut, który potencjalnie grozi perforacją, to oczywiście skutki takiej perforacji mogą być groźniejsze
niż
tak, prawda? Więc natomiast jeżeli pan ma tę chorobę pod kontrolą i tak dalej, no to w tym momencie nie powinno być kłopotów. No to jest trochę tak, że są za i przeciw takiej terapii. No mnie przez telefon trudno pana leczyć i bo nie wiem, nie znam wszystkich powodów, które kierowały lekarzem w zleceniu tego takiego leczenia. No ja też miałem operację przepupilnej. Osobiście takiego leczenia nie dostałem, no ale ja nie mam żadnych innych czynników ryzyka.
Rozumiem. Ja choruję no, na kilka innych chorób, w tym kłopoty sercowe i może stąd sugestia właśnie tego
no, to zapewne tak.
Bóg zapłać za poradę, zdrowia życzę, wszystkiego dobrego.
Również dla pana.
Wszystkiego najlepszego.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy, halo.
Panem, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym też zająć, jakie to znaczy zapytać zapytaniem.
Prosimy, prosimy. Słuchamy, pan profesor też słyszy, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Roman z Mazowsza. Ja mam takie pytanie. Mam płytki krwi 96-108 i dłuższy czas one mi się utrzymują. I teraz tak, to jest jedno. Czy to jest, jeszcze zapytam coś jeszcze. Ja biorę akard między innymi i mam tam chodziło o krzepliwość. Czy ja mogę to brać, że ten akard jest prawdopodobnie na żylaki. Ale najbardziej mnie interesuje właśnie te płytki krwi 96-108 i to jest tak na zmianę, raz 96-108, tak w tych granicach.
To znaczy, to nie jest liczba płytek, która czymkolwiek panu grozi, ale oczywiście jest to liczba nieprawidłowa. Więc no, należy to obserwować. Jeżeli by się dalej zmniejszała, no to warto zasięgnąć porady hematologa. Dlatego, że są oczywiście choroby, które wiążą się ze zmniejszoną liczbą płytek. Natomiast przyjmowanie akardu przy takiej liczbie jakiegoś istotnego zagrożenia nie stwarza. Tak? To jest 75 mg aspiryny, czyli kwasu acetylosalicylowego w akardzie, więc jest to stosunkowo niewielka dawka, natomiast no, zapewne są określone powody, dla których pan ten akard przyjmuje inne niż liczba płytek, no bo z powodu liczby płytek to na pewno tego pan akardu nie przyjmuje, ponieważ
nie.
No, ją się tutaj pani przed panem dzwoniła z nadmierną liczbą płytek, gdzie właśnie stosujemy akard. Tutaj wtedy, kiedy liczba płytek jest zmniejszona, nie ma wskazań do stosowania tego leku.
Panie doktorze, jeszcze mam jedną prośbę. Ja biorę jeszcze ortanol taki to znaczy wtedy, kiedy mnie boli tam coś żołądek, to biorę ortanol. I akard. Czy ja dobrze robię, że biorę ten akard, czy nie powinienem brać?
Nie jestem w stanie panu powiedzieć, nie wiem, co to jest ten ortanol.
To jest na sprawy żołądkowe.
No to ja bym musiał znać. W tej chwili leki mają wiele różnych nazw fabrycznych, a lekarz zna nazwy takie, wie pan, chemiczne.
Panie doktorze, jeszcze tylko to jedno pytanie. Czy jakaś dieta, żeby te płytki poprawić?
Nie ma możliwości wpływu na te płytki. A ile pan ma lat?
74.
No, tak samo jak ja, więc niech się pan nie przejmuje.
Także może jeszcze trochę pociągnę, pan Bóg mi da.
No i tego się trzymajmy. Natomiast, wie pan, no, jeżeli się tak panu płytki trzymają na takim poziomie, to jednak pan powinien się zgłosić do hematologa, dlatego że właśnie może mieć pan chorobę, która się nazywa zespół mielodysplastyczny. Ona na tym etapie by nie wymagała leczenia, tylko obserwacji, ale już dobrze być wtedy pod obserwacją hematologa.
Ja tam robiłem, dał mi różne tam z krwi, różne badania.
Trzeba, wie pan, żeby diagnozować ten zespół, trzeba by zrobić badanie szpiku i to z objęciem cytogenetyki.
A jak to już jest parę lat, te płytki są, to też trzeba było zrobić?
Znaczy, wie pan, no mówię, a może pan jak gdyby czekać, po prostu monitorując to. Jeżeli te płytki będą się trzymały na tym poziomie, o którym pan mówi, to wie pan, no to niezależnie od tego, czy pan będzie miał to badanie szpiku, czy nie, to i tak nic się więcej nie będzie działo, tylko pan będzie obserwowany, tak, bo to taka liczba płytek nie jest wskazaniem do jakiejkolwiek interwencji sama z siebie. Natomiast no, to jest jedyna coś takiego, że no, kwestia wychwycenia sytuacji na wypadek, gdyby to się pogorszyło. Nie musi się pogorszyć, ale chodzi o to, że jeżeli by się zaczęło pogarszać, żeby to możliwie szybko wyłapać.
A można już wtedy, jak zacznie się zmieniać, wtedy badanie szpiku?
No wtedy będzie trzeba, oczywiście, tak.
Lepiej by było wcześniej?
Nie, bo mówię, no wie pan, no nawet to jest trochę, co mi zrobić, jak mnie złapiesz. No nic się nie zrobi, po prostu sama taka nieprawidłowość nie jest wskazaniem do tego, żeby podejmować jakiekolwiek czynności lecznicze.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże najlepszego. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Romanie. Proszę, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam wodniaka jądra i po pierwsze, jaka to przyczyna powstania, po drugie, czy to jest niebezpieczne, bo to od kilkudziesięciu lat powiększa się to jądro. W tej chwili jest tak jak gęsie jajo. No
moim zdaniem trzeba się udać do urologa.
No ja byłem, no to powiedział, że trzeba operować.
No to trzeba operować.
No kolegę operowali i ma teraz gorsze kłopoty jak przedtem. Po prostu.
Znaczy wie pan, ja no nie jestem w stanie panu powiedzieć, no nie jestem sam urologiem, ja panu osobiście to nie jestem w stanie pomóc. No natomiast no tego typu nieprawidłowościami zajmują się urolodzy, tak? Natomiast no bywa tak z operacjami, że one się udają, ale bywa tak, że się nie udają. No to też
panie profesorze, bo według tutaj co można było wyciągnąć z internetu, prawda, to no może być też po prostu rak jądra.
No wszystko może być, ale mówię, to internet pana
jakieś
nie
badanie,
uleczy. No,
czy jakieś badanie bezurazowe.
Jeśli pan nie ma zaufania do tego urologa, u którego pan był, to trzeba pójść do innego urologa. Po prostu, no mówię, z internetem się pan nie wyleczy.
Rozumiem. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Halo. 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 Ktoś milczy. Może tutaj. Prosimy.
Halo.
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 Czy słyszymy się?
Halo.
Prosimy.
Halo.
Oj, z echem rozmawiam. To może tu. Proszę bardzo. Halo?
Halo.
Słuchamy.
Halo.
To my słuchamy.
Proszę Państwa, kiedy już dodzwonią się Państwo do radia i słyszą Państwo mój głos, to prosiłbym o to, żeby radio wyciszyć i słuchamy się już tylko przez słuchawkę telefonu, dobrze? Dlatego, że jak Państwo słyszą, od 30 lat, tak nawiasem mówiąc, to echo po prostu Państwu przeszkadza w rozmowie i, no i utrudnia nam kontakt, więc prosiłbym, już się dodzwaniamy, jeżeli Państwo sobie życzą, można powiedzieć imię, skąd telefon i wtedy proszę już do tematu. Prosimy. Radio Maryja. Halo? No nie wiem, czemu ktoś nie słyszy. A tutaj, czy się słyszymy?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, no to się bardzo cieszę. Słuchamy.
Ja mam taki problem, ponieważ leczę się już u hematologa i mam zwiększone eozynocyty. I to jest w normie 1 do 5, a ja mam 13. Czy mam się tym przejmować, czy...
Ale to jest 13%, czy...
Tak, 13%. 13,6% tutaj mam na wyniku.
A jaka jest bezwzględna liczba?
Od 1 do 5.
Nie o normę pytam, tylko jaka jest bezwzględna liczba eozynocytów?
To nie bardzo się znam.
Znaczy, jeżeli ma Pani 15%, to jest 15% od czego? WBC ile wynosi?
Jeszcze raz, co ile wynosi?
WBC, krwinki białe ile wynoszą, leukocyty.
Nie bardzo tutaj mogę teraz znaleźć WBC.
No w każdym razie, no może Pani powiem tak, że jeśli chodzi o...
Mam. WBC mam prawidłowe. 6,9, a w normie jest 4 do 10.
No właśnie. Więc tutaj, no w tym momencie, no to ma Pani troszkę zwiększone eozynocyty. W każdym bądź razie to nie spełnia kryteriów żadnej choroby nowotworowej eozynocytów, bo takie minimalne kryterium to jest 1500 na mikrolitr. Więc 15% z 6,9 nie stanowi 1500.
No i jeszcze mam podwyższone MCV, mam podwyższone, bo jest do 95, a mam 99,3.
MCV to jest parametr dotyczący krwinek czerwonych.
Czyli tutaj mam podwyższone, no i właśnie byłam na wizycie u doktor hematolog, już mnie pani doktor właśnie skierowała, rodzinna. Mam jeszcze, to jest też 16 eozynocyty, a jest norma od 0 do 5.
Tak, ale mówię, procentami się nie zajmujemy. Zajmujemy się tylko liczbami bezwzględnymi, a pani powiedziała, że jest 15%, a 15% od 6 z czymś. To nie stanowi 1,5 w liczbach bezwzględnych, tylko mniej, czyli powiedzmy jakieś 0,9. W związku z tym to w dalszym ciągu nie sugeruje, żeby to była jakakolwiek choroba nowotworowa dotycząca eozynocytów. Natomiast eozynocyty mogą być spowodowane zwiększona liczba albo przyczynami alergicznymi, albo pasożytniczymi, więc trzeba by te przyczyny wykluczyć.
To znaczy już miałam robione na alergię, nie mam alergii. Pasożyty też miałam badane.
IgE
też
pani miała, a IgE miała pani badane?
Słucham? Jeszcze raz.
IgE miała pani badane.
Nie wiem, co to znaczy.
Immunoglobulina E.
Pewnie nie.
No to by trzeba było zbadać, bo jeżeli ona by była podwyższona, to byłaby to wskazówka, że przyczyna jest alergiczna. Mimo tego, że nie wykryto, bo badanie alergenów, które pani, jak rozumiem, miała, ono jest badaniem, które daje wynik pozytywny. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli coś się wykryje, to jest, ale jeżeli się czegoś nie wykryje, to nie znaczy, że tego nie ma.
Mhm.
Także to jest taka specyfika tego typu badań. Po prostu mamy odpowiedź na te alergeny, które ta nim była badana. Alergenów jest znacznie więcej. I jest odpowiedź, że nie ma alergii na te alergeny, które były badane, ale nie ma odpowiedzi, czy nie ma w ogóle alergii. Na to w jakimś sensie może odpowiedzieć stężenie IgE, jeśli będzie wysokie.
A czy może być również przyczyną zapalenie na przykład stawów, czy coś takiego, bo też takie sugestie?
Czasami tak, czasami się to zdarza, tak, ale generalnie zasada jest taka, że najpierw należy wykluczyć te dwie przyczyny, czy alergię i choroby pasożytnicze. Jak mówiłem, jeśli chodzi o zespół hypereozonofilowy, bo tak się nazywa choroba nowotworowa dotycząca eozonofilii, to jest kryterium rozpoznania jest dopiero powyżej te 1500 na mikrolit eozonocytów.
A jeżeli miałam jeszcze większe, bo miesiąc temu miałam też również badane eozynocyty, miałam 22%.
Mówię, procenty, no to jest też 22%, to jest też 1200, więc nie 1500.
Aha. No,
poza tym na obu chorobach nowotworowych kierunek jest taki, że liczba się zwiększa, a nie zmniejsza z czasem.
Mhm. No właśnie, u mnie już jest po miesiącu kolejnym badania, no chociaż przeszłam też już koronawirusa, to też może być przyczyną. No teraz się już zmniejsza właśnie te procenty, także jest jesteśmy dobrej myśli z panią doktor. Także dziękuję bardzo za informację. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. I kolejnego słuchacza prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani. Już jesteśmy na antenie. Proszę radyjko wyciszyć i rozmawiamy.
Nie wiem, czy pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogumiła z centralnej Polski. Chciałabym się zapytać o czerwienicę, ponieważ mój brat choruje na tę chorobę. I on uważa, że jest zdrowy.
Jaką chorobę? Przepraszam, bo nie dosłyszałem.
Czerwienica.
Czerwienica prawdziwa, tak?
Tak, tak. I leczenie polega na tym, że upuszczają lekarze tylko krew. I ja nie wiem, co prawda ma jutro jechać na biopsję, ale czy zechciałby pan doktor cokolwiek więcej powiedzieć? On uważa,
tak, tak.
że... I jeszcze uważa, że picie alkoholu sprawia, że żyje, że to mu bardzo pomaga, co mi się wydaje, że nie jest właściwym.
No wszystko zależy od ilości tego alkoholu. Czerwienica prawdziwa jest chorobą nowotworową, należącą tej samej grupy, co nadpłytkowość samoistna. Ona jest spowodowana właśnie mutacją genu JAK2. I rzeczywiście jest tak, że w pierwszej kolejności leczenie polega, ponieważ choroba polega na nadprodukcji krwinek czerwonych, że co jakiś czas się te krwinki czerwone usuwa, czyli robimy te upusty. Dopiero wtedy, kiedy musimy, żeby utrzymać hematokryt na poziomie poniżej 43%, kiedy musimy to te upusty robić częściej niż co 3 tygodnie, jest wskazanie do tego, żeby zacząć farmakoterapię i tutaj standardowym lekiem jest hydroksykarbamid. Hydroksykarbamid.
A jakie są rokowania, jeżeli...
Generalnie to jest choroba przewlekła o wieloletnim przebiegu. W niewielkiej liczbie przypadków może ulegać transformacji na przykład do ostrej białaczki, ale to naprawdę zdarza się rzadko.
Aha. No a to picie alkoholu to chyba nie sprzyja jednak zdrowieniu, wydaje mi się.
To znaczy, wie pani, ja w ogóle prawie nie piję alkoholu, więc trudno mi tutaj się wypowiadać. No generalnie alkohol nie jest człowiekowi potrzebny do życia w tym celu, żeby zapobiec jego chorobom. Raczej wprost przeciwnie, może spowodować choroby takie jak marskość wątroby na przykład. Więc tutaj... Natomiast no, jeżeli człowiek jest uzależniony od alkoholu, no to wtedy wyszukuje sobie różne uzasadnienia, racjonalizuje swój nałóg i być może z taką sytuacją mamy do czynienia.
I czy choroba wielkiego serca, którą też ma również ma jakieś powiązania z tą chorobą.
Serca?
Tak, wielkiego serca.
Nie ma. Natomiast czerwienica prawdziwa może wiązać się, podobnie jak zresztą nadpłytkowość samoistna, ze zwiększoną skłonnością do powikłań zakrzepowych, w tym na przykład zawału serca. I z tego powodu też zalecamy tym chorym przyjmowania kardu.
Mm-hmm. No on się zaszczepił, co prawda nie jutro, szczepionką, bo ta Astra jest niebezpieczna, prawda? Powoduje zakrzepy.
No czy wie pani, czy ona powoduje, to dokładnie nie jest ustalone. W każdym razie chory z czerwienicą prawdziwą należy do grupy 1B tak zwanej i ma wskazania do szczepienia albo Pfizerem, albo Moderną.
A proszę powiedzieć jeszcze, jeżeli się ma niską odporność, to czy w ogóle powinno się szczepić tymi szczepionkami?
Znaczy, wie pani, szczepić należy właśnie wtedy, kiedy jest niska odporność. Jest wysoka odporność, no to jest wysoka odporność, prawda? Więc szczepienie jest po to, żeby właśnie pomóc przede wszystkim osobom z niską odpornością.
Mhm. A osoby chore na płuca też powinny się zaszczepić?
No tym bardziej, no bo jeżeli mówimy o chorobie taką, jaką jest COVID-19, która sama też dotyczy płuc, no to generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy dwie choroby płuc naraz, to mamy coś takiego, co nazywamy krzyżem śmierci, czyli przecinanie się dwóch patologii atakujących ten sam narząd.
Mhm. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dobrze się zaszczepić też przeciwko pneumokokom.
Jeżeli się ma chorobę płuc, tak?
No jak najbardziej, oczywiście. Pneumokoki, jeszcze Haemophilus influenza. Także to jest jeszcze trochę szczepionek do pobrania, bo to po prostu są wszystko patogeny, które takiej osobie no, szczególnie grożą no, rozwojem choroby w taki sposób, że coś się źle skończy.
Aha, a czy przy innych, na przykład przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, to też jest wskazane zaszczepienie się?
Oczywiście, no przy wszystkim się jest wskazane szczepienie się, no bo wirus nie zwraca, nie ma reumatoidalne zapalenie stawów, nie daje immunitetu od zakażenia wirusem. Tak? No to po prostu nigdy tak do końca nie wiemy, czy się jutro, czy pojutrze nie zakazimy. No i jeżeli my w tym momencie albo byliśmy szczepieni, albo chorujemy. No a jak chorujemy, no to mamy tam w zależności od tego, do której grupy ryzyka należymy, no mamy większe lub mniejsze ryzyko tego, że tego doświadczenia nie przeżyjemy.
A czy przy którejś chorobie jest przeciwwskazanie na szczepionkę tę przeciwko COVID-owi?
Nie, w zasadzie nie ma.
Tak? To Bóg zapłać, szczęść Boże.
Wyjątkowo bezpieczna szczepionka. Przy czym osoby chore, zgodnie z regulacjami naszego państwa, mają być szczepione Pfizerem albo Moderną. I to jest tak zwana grupa 1B. I zapewne mają te osoby już wystawione skierowanie na szczepienie internetowe.
Dziękuję bardzo. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szczęść serdecznie. Boże. Ja dzwonię z Koszalina, Wiesława moje imię, do pana profesora.
Tak, tak, jest pan profesor, słuchamy.
Witam panie profesorze, kłaniam się serdecznie panu.
Ja również witam.
Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Ja jestem, w przyszłym roku będzie 20 lat, jak jestem chora na przewlekłą białaczkę limfocytową. Nie jestem leczona i jestem pod kontrolą. Ja się czuję dobrze, panie profesorze. Ja w ogóle nie czuję, że ja mam tę chorobę. Powiem panu tak jeszcze, że zaszczepiłam się na przeciwko COVID-owi dwiema szczepionkami, Pfizerem. I teraz no, zbliżać się będzie jesień. Czy ja, panie profesorze, powinnam się zaszczepić jeszcze przeciwko grypie i jeszcze jakimiś innymi szczepionkami?
Jak najbardziej. Przeciwko grypie i przede wszystkim przeciwko pneumokokom.
Dobrze, panie profesorze.
Jeszcze hemofilus i influenza.
Aha. Panie profesorze, jeszcze zapytam. Jeśli ja 20 lat nie jestem leczona, jestem pod kontrolą, rokowania byłyby, panie profesorze, dosyć dobre w moim wypadku?
Oczywiście, no nie wygląda na to, jeżeli pani przeżywa 20 lat i ta choroba, powiedzmy, stoi sobie w miejscu, to pewnie będzie stała w miejscu jeszcze przez następne 20 lat. Ale po to jest pani monitorowana, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie wcześniej niż to wystąpi, zorientować się, czy u danego chorego wystąpi progresja, czy nie wystąpi. W związku z tym no, obserwujemy co 3 miesiące. Taka jest procedura. No i 1/3 chorych nigdy nie wymaga leczenia, no, a pozostali prędzej czy później tego leczenia wymagają.
Rozumiem. Bo tak gdzieś się doczytałam, panie profesorze, że generalnie przy tej chorobie to się żyje 20 lat, a to 20 lat już będzie, to więc gdzieś tak się boję trochę.
Nie. To znaczy, wie pani, no to jest statystyka. No, natomiast no, na statystykę pracują osoby takie jak pani, która jest 20 lat nieleczona i tacy, którzy no, z takich czy innych względów umierają na przykład w ciągu pół roku, prawda? I wtedy średnie życie jest 10 lat, prawda?
Dokładnie tak.
Także raczej trzeba się kierować swoim własnym losem, no bo też trzeba pamiętać, że no, ludzie, my to nie są klony. My nie jesteśmy jednakowi i nasze choroby też nie są tak identyczne u każdego z nas. Nawet jak się tak samo nazywają.
Dokładnie. No to właśnie między innymi, pani profesorze, dzwoniłam, czy powinnam się jeszcze zaszczepić przeciwko grypie, ale skoro pan profesor powiedział, że tak, że powinnam się zaszczepić przeciwko pneumokokom i przeciwko?
Hemofilus influenza.
Dobrze. To tyle, panie profesorze, pięknie tak, panu dziękuję.
To się nazywają drobnoustroje otoczkowe.
I jak pójdę do swojej przychodni, to po prostu co mam powiedzieć? Czy mam lekarz
tak, mi... Tak, powiedzieć. I no to ta szczepionka, znaczy z szczepionką przeciwko hemofilus influenza jest kłopot, bo jedyna szczepionka, która jest szczepionka dla dzieci. To prawdę mówiąc nie ma żadnego znaczenia, czy ona jest dla dzieci, czy dla dorosłych, no ale czasami chorzy, którym przepisywałem tę szczepionkę, mieli kłopoty z podaniem ich jej w swoich ośrodkach, bo właśnie zwracano uwagę, że oto jest szczepionka dla dzieci. Nie ma znaczenia. Szczepionka po prostu dostarcza substancji, przeciwko której człowiek wytwarza odporność i ta odporność chroni go potem przed już całą bakterią.
Bo wie pan co, jeszcze tylko minutkę zajmę. Panie profesorze, ja przez te 20 lat tej swojej choroby, ja się nigdy nie szczepiłam ani przeciwko grypie, ani przeciwko tymi innymi szczepionkami. W ogóle się nie szczepiłam. No i żyłam, funkcjonowałam. Byłam chyba tam ze 2 czy 3 razy chora na grypę, kiedy już naprawdę takie żniwo tej grypy było, ale generalnie przeszłam ją i wszystko.
To znaczy, wie pani, to jest zdarzenie losowe, no bo oczywiście nie musimy zachorować, jeżeli się nie zetkniemy z danym wirusem czy z daną bakterią, to nie zachorujemy. Natomiast jeżeli się zetkniemy, no to mamy zwiększone ryzyko, że będziemy chorowali i no, mając tego typu choroby, że będziemy chorowali ciężko.
Rozumiem. Dobrze, to tyle. Życzę zdrowia, panie profesorze, z całego
dziękuję
serca.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Kłaniam się. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Przepraszam za mój głos, ale mam kłopoty z gardłem, nie mogę mówić.
Prosimy, słuchamy.
Ja chciałam zapytać, wykąpać się w trzecim żebrze przeciwko urokom złym, nie? Bo to taka była tradycja ludowa.
tylko to mamy na antenie profesora nauk medycznych, a nie znachora, więc prosiłbym może, żeby jakby tutaj wokół hemato-onkologii się skupić, ewentualnie jakichś takich pokrewnych, na które pan profesor będzie w stanie doradzić, bo proszę państwa, to też i to powiedzmy, panie profesorze, to nie jest leczenie przez telefon, prawda? Tylko porada, nakierowanie, może jakaś sugestia. No temu to służy, to jest taki program edukacyjny. Czy zgoda, panie profesorze?
No tak, tak. No, generalnie rzecz biorąc, no, jako osoby no, związane z pewną religią, to jednak musimy pamiętać o przykazaniach, o tym, zwłaszcza pierwszym przykazaniu.
Tak, czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bardzo proszę, halo.
Halo, prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i pana profesora. Maria z Warszawy się kłania. Przepraszam, że też mam chrypę. Panie profesorze, serdecznie pozdrawiam i taki, tak pana zamęczamy. Dzisiaj ja wezmę taki prywatny przerywnik, pozwolę sobie powiedzieć, że słucham pana i myślę, zazdroszczę pana pacjentom i studentom. Pan tak prosto tłumaczy wszystko, że ja myślę sobie, dlaczego 50 lat temu nie studiowałam medycyny. Ale dzwonię w innej sprawie. Bardzo przepraszam, że taki akcent prywatny, ale trochę może pan odpocznie od tych porad w tym czasie. Trochę altruizmu z mojej strony, ale takiego męczącego. I serdecznie pana pozdrawiam, bo prawie 40 lat temu nasze dzieci razem chodziły do szkoły przysaskiej i pan, wiedziałam, że pan jest lekarzem na tych wywiadówkach, ale zawsze ujmował mnie pan taką dobrym uśmiechem, szczerością. Pana syn i mój syn Piotruś chodzili razem i zawsze pana pamiętam i jak słyszę pana w tych poradach, to myślę, jakież to piękne, że pan mamy mniej więcej tyle samo lat, bo pan powiedział ile, ale pan ma tyle tej werby z powodu tego powołania. Mówię naiwności, ale żeby niech słuchają młodzi lekarze, takiego lekarza, który miał jeszcze mistrzów, takich jak profesor Bogdanowicz, Gruca zapewne, ponieważ teraz oni siedzą w komputerach i jak ja idę do lekarza to młodego, to ja już jestem speszona. A pan, panie profesorze, proszę mi wybaczyć to, że tak się egzaltuję, ale ja muszę to powiedzieć, że dzięki takim mistrzom jak pan, to na pewno następne te pokolenia jeszcze lekarzy młodych, którzy mają z panem do czynienia, to będą tacy jak pan. Natomiast czasami chłodem wieje od lekarzy. I jeszcze raz pozdrawiam pana, całą rodzinę, bo teraz już nie widujemy się na Saskiej Kępie. Ale syna proszę pozdrowić.
No mój drugi syn no chodzi cały czas do tej samej szkoły, co mój pierwszy syn.
Słucham?
Mój drugi syn chodzi do tej samej szkoły.
Naprawdę. No a nasze się, tamci synowie, pan już przyznał się ile mam lat, ja też zaraz tyle samo mniej więcej, a synowie po 45 już tamci mają.
No, niestety,
w każdym razie pamiętam jaki pan, ta skromność, dobroć i jak pan tutaj nawet ludziom udziela rad, nie ma, no po prostu jest to, pomijając to, że piękna polszczyzna, piękne akcentowanie, cudowne, po prostu jako lekarz musiał, no mistrz, sam mistrz z powołania, a jeszcze musiał mieć mistrzów. I chciałabym, żeby inni młodzi, żeby młodzi lekarze słuchali takich audycji, także i jak się rozmawia z ludźmi, jak się szanuje pacjentów. Serdeczne dzięki, panie profesorze, i pozdrawiam. Jestem wzruszona i przepraszam, że taki akcent prywatnie pozwoliłam sobie wtrącić. I wszystkiego najlepszego z panem Bogiem.
Z Bogiem.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pana profesora.
Słuchamy, pan profesor też.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie profesorze, kłania się Teresa Skieleckiego. Ja mam takie pytanie. Ja choruję ciągle na róże. W tym roku, teraz właściwie skończyłam antybiotyk przez 3 miesiące bez przerwy i byłam hospitalizowana i to mi się tak strasznie powtarza i chciałam zapytać, czy ja mam się zaszczepić, czy nie.
Tak, zaszczepić się oczywiście, jak najbardziej.
Tak. I teraz właśnie...
Aczkolwiek no, szczepionka nie leczy pani róży.
Ja rozumiem, jest chorobą bakteryjną, tylko czy nie będzie właśnie zakrzepu, bo tak. Jestem po zatorowości płucnej, z tej zakrzepicy mi się to zrobiło.
Znaczy, ale jak mówiłem, no chorzy mają dostęp do szczepionki, która, co do której nie ma, zresztą szczepionki, której ja sam byłem szczepiony, ja byłem szczepiony szczepionką Pfizera. Ta szczepionka nie ma zwiększonego ryzyka powikłań zakrzepowych.
No bo teraz właśnie jeszcze chirurg naczyniowy obecnie przepisał mi, jeszcze nie brałam, takie zastrzyki. Benzetakil. Takie zastrzyki. Powiedział, że może to troszkę uodporni i dopiero wtedy, żebym się zaszczepiła.
Nie, to jedno z drugim nie ma nic wspólnego, dlatego że no, układ odpornościowy działa w ten sposób, że on oddzielnie reaguje na każdy antygen, oddzielnie na, to nie jest tak, że ta sama komórka reaguje na różne bakterie, nie, na jedną bakterię reaguje jedna komórka, na drugą bakterię druga komórka, na trzecią bakterię trzecia komórka i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, żebyśmy normalnie mogli funkcjonować, to musimy się uodpornić na około 1700 takich różnych bakterii i wirusów. I wtedy możemy normalnie funkcjonować w naszym środowisku. Bo no, środowisko nasze, w którym żyjemy, jest wrogie. No, te wszystkie bakterie i wirusy no, traktują nas jak pożywienie. I my dzięki układowi odpornościowemu możemy się przed tym obronić.
Chorowałam na COVID-a i zrobiłam sobie przeciwciała, mam 3500. Czy to jest dużo, czy mało?
To jest dużo, to jest dużo. To jest bardzo przyzwoita ilość.
Tak? Aha. Dziękuję serdecznie. Dobranoc, wszystkiego dobrego.
Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc. Proszę, Radio Maryja. Halo? O, no tak nie słyszą państwo nieraz. Prosimy.
Tak, tak. Halo?
Proszę uprzejmie.
Wyciszyłam.
Tak,
szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja po raz drugi do pana profesora Iwona z Gdyni.
No tylko właśnie. Króciutko już pani Iwona.
Czy pani wie, że ja jestem gdynianinem?
Tak. O, nie wiedziałam. To musimy się spotkać jeszcze w Gdyni i porozmawiać. Panie profesorze, właśnie ta pacjentka tutaj, ten przypadek, to jest też właśnie moment, który chciałam podnieść, bo troszkę brakuje mi tutaj jednak tematu odporność i w ogóle nie ma mowy o, bo jednak możemy uodparniać w sposób bierny i w sposób czynny. My cały czas mówimy o czynnym uodparnianiu i oczywiście jak najbardziej, ale jeżeli pani tutaj po szczepieniu ma jednak wysoki poziom przeciwciał, czy to jest, czy to nie zwalnia jednak ze szczepienia? Ja będę się upierała przy jednym, jako pediatra. My, pediatrzy, podchodzimy inaczej. I brakuje tutaj mi do dyskusji właśnie pediatrów, dlatego że inaczej hematolodzy podchodzą, inaczej podchodzą onkolodzy. Ja cały czas mam na uwadze własne mechanizmy odpornościowe. Przecież to nie jest tak, że my jesteśmy skazani na chorowanie, bo mamy w otoczeniu wirusy. No to tak nie jest.
Pani Ilono, ja bym tak prosił, żeby tylko nie przekierunkowywać rozmowy na szczepionkowcy, antyszczepionkowcy, bo mam wrażenie, że to idzie w tym kierunku. A dzisiaj nie ma w studio i, no i poza, bo jesteśmy z panem profesorem połączeni telefonicznie, pediatrów, dlatego że mówimy o hemato-onkologii. Tak? A jeżeli słuchacze w związku z ze swoimi dolegliwościami, chorobami, pytają hemato-onkologa, proszą o poradę w związku z odpornością, to pan profesor na to jako naukowiec odpowiada. A jak będzie temat związany z pediatrami, no trudno zaprosić na jeden program specjalistów wszystkich możliwych dziedzin medycyny, bo sama pani rozumie, pani Ilono, byłoby to dosyć trudne, więc nie chciałbym tylko, żebyśmy przekierowali rozmowę szczepionkowcy, antyszczepionkowcy, bo to sensu nie ma. Bardzo proszę, halo.
Przekierowali rozmowy.
Halo?
Szczepionkowcy.
Halo? Proszę, Radio Maryja.
Halo?
Tak, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Szczęść Boże.
Proszę, Radio Maryja.
Prosiłbym tylko o wyciszenie radia, dobrze? Szczęść
Boże. Aha, dobrze.
Radyjko, ściszamy.
Już ściszyłam.
Dobrze.
Ja chciałam zapytać pana doktora, ponieważ nie wiem, mam, to znaczy mam, pocę się w nocy, pocę się w dzień i po prostu boli mnie głowa. Co dzień jak przed snem idzie mi ciśnienie do 190, do, tak, 188, 6 i jak wstaję rano również tak samo ciśnienie mi podnosi się. Chciałabym wiedzieć, czy to jest COVID, czy jak to mam rozumieć?
Nie, nie, no COVID nie powoduje, znaczy wirus SARS-CoV-2 nie powoduje nadciśnienia. Objawy zakażenia są zupełnie inne. Natomiast jeżeli ma pani takie ciśnienie, jak pani powiedziała, to pani się powinna zgłosić do specjalisty hipertensjologa, czyli takiego lekarza, który zajmuje się nadciśnieniem, ponieważ no, taka sytuacja jest dla pani groźna, bo grozi na przykład udarem. W związku z
bo
tym,
ja mam już 73 lata, także że to tym bardziej, prawda?
No tym bardziej, także trzeba no, zacząć przyjmować leki, które będą utrzymywały ciśnienie na prawidłowym poziomie, a prawidłowy poziom no to jest no, tak maksymalnie 120-130 ciśnienie skurczowe, także po prostu no to nie powinna pani tego zaniedbać.
To znaczy z kardiologiem powinnam się skontaktować?
No, znaczy może pani pójść do internisty, do kardiologa. Jest też oddzielna taka specjalność lekarska, która zajmuje się tylko i wyłącznie nadciśnieniem, czy nadciśnieniami, bo znowu to jest cała grupa chorób, to nie jest jedna choroba. To się nazywa hipertensjologia.
Bo panie doktorze, bo ja boli mnie głowa, ale również mam katar też do tego wszystkiego.
Znaczy głowa właśnie... może boleć, pani, jak ma pani takie ciśnienie, to głowa tak czy inaczej powinna panią boleć, no bo po prostu to ciśnienie to powoduje. No, natomiast katar nie jest typowym objawem COVID-u.
Aha, to znaczy,
bardziej
że nie ma
kaszel,
tego COVID-u.
Tak, 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 tak.
Dziękuję uprzejmie, z Panem
proszę.
Bogiem.
Dziękujemy. Bardzo proszę. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Franciszek z Kieleckiego. Ja nie choruję na razie chyba na chorobę nowotworową, ale leczę się między innymi na choroby reumatyczne. I teraz zauważyłem, nie wiem czy to jest taka moda u nas tu w rejonowym szpitalu, bo wszystkim ludziom przepisują metotreksat. Lekarze twierdzą, tam jest kilku specjalistów od reumatyzmu, twierdzą, że jest to wywołane poprzez autoagresję. I ja się trochę pospierałem z moim lekarzem, bo ja uważam, że moja choroba reumatyczna jest wywołana w wyniku niewłaściwego funkcjonowania układu nerwowego. To jest jedno. A drugie, tak słucham często tych różnych programów, również w Radiu Maryja i bardzo dużo się mówi o szczepieniach, a nic się nie mówi o tym, że my jesteśmy niewłaściwie żywieni. Na przykład przestałem jeść wędliny i dużo więcej się czuję, bo wyczytałem, że w wędlinach jest około 10 różnych konserwantów. I my jesteśmy karmieni trutką. Rząd nic nie robi, żebyśmy byli karmieni zdrowo, żeby w rolnictwie nie było stosowane chemii, różnych konserwantów w przetwórstwie rolno-spożywczym, tylko nas się karmi trutką, a tu się mówi szczepienia, leki, chemia i tak dalej, i tak dalej. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dużo zdrowia życzę wszystkim państwu.
Dziękujemy wzajemnie, życzymy dużo zdrowia.
Dla pana. akurat o zdrowym żywieniu na naszych antenach Radio Maryja Telewizji Trwam mówimy. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Mówi Irena z Gdańska. Chciałam się zapytać w takiej sprawie, ponieważ pan profesor wspomniał o potach nocnych. Ja od kilku lat, to znaczy od 3 lat po urazie głowy, mam takie ataki potliwości. To znaczy 3 w nocy, 4, 7, 6:30. Budzę się i zaczynam się pocić. I pocę się jakąś godzinę, po tym robię się gorąca. Początkowo miałam straszne szumy w oczach, w głowie, wysokie ciśnienie, potem teraz mam to bardziej takie wyciszone, mam mniejsze szumy w głowie, niższe ciśnienie rzędu średnio 150, 100 do 170, z tym, że po lekach, które biorę, to mi spada do 115, 120. No, ale te poty właściwie cały czas występują, a po tych potach, po jakiejś takiej godzinnym poceniu się, przyznam, że te poty od roku mam jakieś takie mniejsze, z tym, że pościel wszystko jest mokre, 4 koszule muszę zmieniać, a potem jest następny etap taki, że robi mi się zimno, mam dreszcze, marznę i weszłabym do gorącego piekarnika, żeby rozgrzać nogi i w ogóle plecy. No i robiłam różne badania, między innymi rezonans głowy, żadnego guza nie mam, a te ataki, bo to są właściwie ataki. Ja już nawet boję się kłaść spać, chodzę późno. Bo rano, czy o 4 rano, czy o 6, czy nawet dzisiaj miałam koło 8, może niezbyt taki intensywny, ta potliwość występuje, czego w życiu nie miałam przedtem.
Panie profesorze?
No, że są z chorobami układu gruczołów dokrewnych, że być może ma pani jakieś wyrzuty jakichś substancji takich aktywnych, typu cytokiny i tak dalej, i tak dalej.
Wszystkie te badania endokrynologiczne łącznie z prolaktyną robiłam.
No tak, tylko że no to jest tylko stwierdzenie, że nie jest to, co pani badała. To było badane. Natomiast nie oznacza to, że ten mechanizm jest wykluczony. Raczej to no, nie wskazuje na chorobę nowotworową krwi. To przynajmniej można powiedzieć, prawda? Natomiast no, ja na podstawie tego, co pani powiedziała, no nie jestem w stanie pani powiedzieć, co jest przyczyną tych objawów, które pani opisała.
To bardzo dziękuję, panie profesorze, bo właśnie ponieważ ja mam jakąś taką nieznaczną niedokrwistość, to jakieś takie tam, no nie umiem teraz przytoczyć. No mam 12 tam, w granicach 12 hemoglobinę i tam jakieś...
No 12 hemoglobina to jest całkiem, także...
Dobrze, mam 16 w tym wszystkim. No też, ale też mnie endokrynolog kierował do hematologa i stąd mój telefon. Także no to w każdym razie na choroby tego typu nie wskazuje.
Nie wskazuje,
tak?
Nie.
No nic, to bardzo dziękuję i życzę dużo zdrówka.
Wzajemnie, wszystkiego najlepszego.
Jak najdłuższego życia bez COVID-u, żebyśmy w ogóle...
Dziękujemy, pani Ireno.
W końcu znaleźli się w tym normalnym świecie, takim jak przedtem.
Bóg zapłać. Dziękuję pani Ireno. Proszę, Radio Maryja. Halo? Halo?
Przepraszam, gaszę radio.
Dobrze.
Już. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym pana doktora zapytać, czy mogę się szczepić, bo od kilku tygodni walczę z goleniami, które mi puchną, zmieniają kolor, a na stopach mam pełno takich buraczkowych, szarych i czarnych żyłek, takich splątanych. I czy to nie grozi jakimś zakrzepem po szczepieniu? Nie wiem, którą...
Nie grozi pani zakrzepem. W ogóle ryzyko, nawet jeśli chodzi o te szczepionki typu tak zwane szczepionki wektorowe, czy AstraZeneca, czy Johnson & Johnson, to jest ryzyko tak naprawdę niezwykle małe i nie wiadomo, czy ono w rzeczywistości jest, bo jeżeli weźmiemy milion ludzi, to jakiś tam zakrzep się zawsze u każdego by, nie u każdego, ale u jednej czy dwóch osób na milion by się zdarzył, niezależnie od szczepienia czy nie. A jeżeli ktoś miał wcześniej szczepienie, to wtedy zaczynam się zastanawiać, czy to jest jakiś tutaj związek przyczynowy oprócz związku czasowego. Natomiast to są zdarzenia występujące z taką częstością. Natomiast nie ma żadnych danych, żeby rzeczywiście tutaj istotne takie zagrożenie było związane ze szczepionką czy Pfizera, czy Moderny, więc tą szczepionką się trzeba szczepić.
Pan wybrał Pfizera właśnie.
Znaczy ja nie wybrałem. Ja byłem szczepiony w tej pierwszej grupie, czyli jeszcze w styczniu, więc wtedy tylko był Pfizer dostępny.
Jeśli
chodzi o mojego syna, który był niedawno szczepiony, bo on ma w tej chwili blisko 14 lat, to był szczepiony Pfizerem. Tak.
A czy mogę jeszcze zapytać o coś innego, co nie dotyczy mnie, tylko chodzi mi o takie inne leczenie nowotworów, które prowadzi dr Gerson czy Gerson. Ma klinikę w Meksyku i drugą otworzył w Europie na Węgrzech. Nie ma tam żadnej chemii, żadnych naświetlań, żadnej chirurgii, tylko leczy w ten sposób, że nie wolno używać żadnych kosmetyków, niczego, co ma jakieś sztucznie wytworzone składniki, tylko dieta roślinna, to nie same jarzyny i owoce, tylko soki się wyciska i to pacjent pije. 10 szklanek na dzień dostaje.
Proszę pani, to jest wszystko magia. To nie ma żadnego związku z nauką i nie ma żadnego potwierdzonego żadnej pracy naukowej, która potwierdziłaby skuteczność takiego postępowania. Natomiast jest dużo prac naukowych, które dowodzą bardzo dużej szkodliwości takiego postępowania. Dlatego, że jeśli chodzi o odżywianie człowieka, to ono nie może być jednoskładnikowe. Odżywianie człowieka składa się z 5 podstawowych elementów, czyli białka, tłuszcze i węglowodany, witaminy i mikroelementy, przy czym mikroelementy w ilościach mikro. I to wszystko powinno być zbilansowane. I jakiekolwiek leczenia takimi ekstremalnymi dietami, które ograniczają podaż do jednego rodzaju składnika, to ma po prostu przede wszystkim dewastujące działanie na normalne narządy tych ludzi, którym to jest stosowane. Natomiast jeżeli ktokolwiek sobie poradzi z tym, to właśnie komórki nowotworowe, bo one się adoptują do każdej takiej patologii postępowania.
Dziękuję pani Mario i odbiorę kolejny telefon. Halo.
Dziękuję pani Mario.
Halo.
Halo, halo.
Prosimy.
Halo?
Słuchamy, jesteśmy na antenie. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janina z Wielkopolski. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, jak również pana profesora. Ja mam takie uprzejme pytanie. Mam przed sobą wyniki w ramach tego 40+. I tam, gdzie mam po prostu wątpliwości, literkę H lub L, chciałam pana profesora zapytać, czy można?
Proszę bardzo.
Leukocyty mam, panie profesorze, 1087, maksymalnie z 1004. Bardzo często mi skaczą limfocyty. Mam 303 w rozmazie, 2790.
Procenty nas nie interesują. W każdym razie 303 to jest w dalszym ciągu, no, warte obserwacji.
Warte
tak naprawdę to, co jest poziom, który nas by niepokoił, jeśli chodzi o limfocyty, to jest powyżej 5.
Rozumiem. A eozynofile mam też zaniżone znacznie. Czy to
no
też
to, to nie ma znaczenia, nie ma choroby polegającej na niedoborze eozynofili.
Rozumiem. Czy pan profesor uważa, że powinnam zgłosić się do hematologa, jeśli chodzi o te, one mi tak skaczą, te limfocyty?
Nie, no znaczy mówię, no to do hematologa, jeśli będzie powyżej 5.
Aha, jeśli będzie powyżej 5, rozumiem. Przepraszam, bo nie zrozumiałam. To Bóg zapłać za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam, wyrazami szacunku i dużo zdrówka życzę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Janno. Proszę, Radio Maria.
Pozdrawiam, wyrazami. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bożena z Łódzkiego. Witam pana profesora i ojca prowadzącego. Ja mam 67 lat, jestem chora na RZS, jestem w tej chwili już, będzie w przyszłym miesiącu półtora roku, jak jestem leczona biologicznie. Do tej pory się nie zaszczepiłam. Pytałam lekarzy moich, reumatologów, powiedzieli szczepić się, ale ja mam obawy. I bo na przykład po ukąszeniu owadu kiedyś, no musiałam jakieś antywstrząsowe zastrzyki mieć podawane. Jestem też na przykład w zeszłym roku, bardzo mnie bolał kręgosłup i leczona byłam. Między innymi lekarz mi zaordynował Milgamme, taki lek, ale też się okazało, że nie mogę tego brać, bo uczulona byłam, tam wyszedł odczyn duży. I chciałam zapytać pana profesora, no ja się chcę zaszczepić, jestem zwolenniczką szczepień, ale mam pewne obawy.
To znaczy mówię, Pfizer i Moderna, dlatego że no, nawet jeżeli pani ma alergię, tak, alergia to jest reakcja na białko, takie czy inne. Da, natomiast to są szczepionki RNA, więc one białka nie zawierają.
Czyli pan profesor namawia mnie, żeby się szczepić?
Namawiam, żeby się szczepić, tak.
I tymi szczepionkami? No dobrze, to bardzo tak. Serdecznie dziękuję, bo mam taka, jestem rozchwiana, nie wiem co robić.
Znaczy wie pani, no trzeba zawiadomić, wie pani, no nigdy nie ma człowiek 100% pewności niczego. Prawda? W związku z tym no, punkt szczepień najlepiej wybrać taki, który jest powiedzmy dużym punktem, gdzie też no, wszystkie zabezpieczenia są, no, bo no, oczywiście różne zdarzenia się, różne zdarzenia występują, natomiast no, one są niezwykle rzadkie, no, ale się zdarzają. W związku z tym no, ośrodki, które zajmują się szczepieniami, one są przygotowane do tego, żeby w razie wystąpienia jakiegoś powikłania, nieprzewidzianej reakcji, żeby takiemu choremu pomóc. Jak mówiłem, ryzyko reakcji alergicznej na szczepionkę RNA jest znikome, więc do tych szczepionek w takim razie namawiam.
Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Bardzo proszę.
Tak,
słucham.
Jeśli można panu profesorowi dwa pytania.
Tak, proszę bardzo.
Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie.
Prosiłbym o przyciszenie radia i można już z panem profesorem rozmawiać.
wykłaszam. Tak. I, no nie. Panie profesorze, jeśli wolno, dwa pytania zadam. Ja i czy jestem słyszany w tej chwili?
Tak, jestem słyszany.
Tak, panie profesorze, ja jestem chory, dwa pytania dosłownie. Ja jestem chory na prostatę od 2 lat. Stwierdzono u mnie raka złośliwego po biopsji. Jestem po radioterapii, która była 2 lata temu, i biorę cały czas zastrzyk Eligard 22,5, taka moc, która mnie tego testosteronu pozbywa, i to jest dość kłopotliwe dla mnie, bo mnie puchną nogi, rosną, powiedzmy sobie, rosnę w tłuszcz maksymalnie, no jeszcze inne takie, tam pan profesor wie najlepiej, jakie skutki negatywne ten zastrzyk przynosi. Nie mogę się nigdzie dowiedzieć, ile ja powinienem używać czasu ten zastrzyk.
O, ja też nie jestem w stanie panu powiedzieć. No, powinien się pan po prostu zgłosić do swojego lekarza.
Ja,
tak?
jestem pod opieką, bo opiekuje się pod ze mną szpital Grodziski, tylko tyle, że po prostu tam mnie nikt nie może powiedzieć, w jaki sposób ja mógłbym się, no nie wiem, czy w urządzeniu jakimś, powiedzmy sobie, rezonansie magnetycznym, czy jakimś innym, dowiedzieć, czy jeszcze ten, jak to się mówi, wylewający się z tego woreczka gruczołu prostaty, prawda, ten rak, czy on jeszcze dalej jest szkodliwy dla mnie. Po prostu
znaczy, wie pan,
nie
no,
ma
po
takiej
pierwsze,
możliwości.
Nie, no jest coś takiego, wie pan, jak PSA, więc trzeba mierzyć
PSA. PSA jest zawsze bardzo dobre. 0,04.
No to, jak jest PSA niskie, czy bardzo niskie, to znaczy, że no raczej ten nowotwór nie jest czynny, tak?
Wszystko się zgadza, panie profesor, tylko moje pytanie jest takie, czy ja mogę przerwać po prostu ten zastrzyk, który mnie no rozkłada organizm, jeśli
tylko
chodzi
sobie,
o, panu, o ten zastrzyk.
To musi zdecydować lekarz, który panu ten lek przepisał.
Tak,
dlatego,
wiem,
że ktoś musi, wie pan, leczenie nadzorować. No, ja za mało wiem na pana temat, żebym podejmował decyzję leczniczą w tym momencie.
Nie tylko chodzi o sugestie, panie doktorze, ale ja rozumiem, no po prostu tego tematu, no ja nie mogę nigdzie się dowiedzieć, no po prostu tak się
znaczy,
dzieje.
Znaczy, wie pan, no po prostu
robi, ale,
ja
no,
jeśli tego na to
skrócę,
do innego, doktorze, innego urologa się zgłosić po prostu, no i może on panu wytłumaczy, tak, no bo no, jeśli pan mu oczywiście dostarczy wszystkich swoich dokumentów, tak.
Tak mi przynajmniej stwierdził, powiedzmy sobie, doktor, i dostałem, powiedzmy sobie, taki lek Ospen 1 500 000, powiedzmy sobie, IU, taka jakaś jest norma tutaj, który jest przeciwbakteryjny i działa na ten cały mój organizm, powiedzmy sobie. No i coś tam się dzieje na pewno. Tylko moje pytanie jest takie, czy jest możliwe, żeby ta sinica wpłynęła na mój cały, powiedzmy sobie, układ serce, naczynia, powiedzmy sobie, krwionośne, dlatego że mam od 2 tygodni, jak zacząłem, czy tam od 1,5 tygodnia, jak zacząłem brać ten preparat.
Ospen, tak.
Ciśnienie, ja jestem niskociśnieniowcem, ciśnienie utrzymuje się w granicach 120-125, prawda, ale jest makabrycznie duży, duży po prostu puls. Puls się utrzymuje w granicach 100, 105, 98 czasem, powiedzmy sobie. I to powoduje, że ja idąc na przykład w zeszłą niedzielę do kościoła, szedłem po paru schodkach tam, powiedzmy sobie,
i zatrzymałem się na poręczy, tchu nie mogłem złapać, powiedzmy sobie, no ledwo tam doszedłem do ławek, jakoś to tam przeszło. I znów jakoś tam za dwa dni później, znów powiedzmy sobie, szedłem na ulicy, znów taka sytuacja się powtórzyła. I moje pytanie jest takie, czy sinica mogła wpłynąć na ten mój puls?
Pozostaje, które w Bałtyku na przykład. Natomiast sinica jako taka to jest coś takiego, że człowiek powiedzmy wygląda trochę fioletowo czy niebiesko. To jest sytuacja związana raczej z chorobą płuc albo z takim bardzo zaawansowanym stadium czerwienicy prawdziwej, więc no nie trudno jak gdyby się ustosunkowywać do tego, co pan mówi. Natomiast jeśli chodzi o odstawianie czy wstawianie leków, no to jest decyzja lekarska, którą podejmuje lekarz, który ma pacjenta przed sobą. Nie jest to decyzja, którą za tego lekarza może podejmować inny lekarz na podstawie rozmowy telefonicznej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za to współtworzenie tego czasu. No też kiedy tak chyba słuchamy się wzajemnie, to też nabieramy pokory no, wobec tej rzeczywistości, która jest, no, tych chorób też, które Państwo noszą. Dziękuję panu profesorowi, że zechciał poświęcić też ten wieczór tym, którzy no, źle się mają, bo no, są słabsi, dlatego że ta choroba jakoś też ich dotknęła. Panie profesorze, czy na zakończenie jeszcze jakieś podsumowanie, przypomnienie?
No cóż, ja przede wszystkim chciałem no, wszystkim życzyć zdrowia. Szczęścia też, no bo jak wiadomo na takim okręcie podwodnym byłego Związku Radzieckiego wszyscy byli super zdrowi, ale nie mieli szczęścia. Natomiast no, jeżeli chodzi o coś takiego, co na człowieka spada, trochę jak grom z jasnego nieba, czyli choroba, no to trzeba sobie radzić. No, z jednej strony radzić sobie przy pomocy medycyny, a z drugiej strony no, radzić sobie również psychicznie za pomocą wszelkich innych sił po to, żeby móc jakoś podołać temu wyzwaniu, jakim jest no, jednak ciężka choroba, bo to wszystkie choroby krwi do takich należą.
I też przypomnę, panie profesorze, co pan profesor mówił o tych trzech badaniach, morfologia, badanie moczu i OB. Co roku zachęcamy, żeby te badania przeprowadzać, tak dla właśnie profilaktyki, żeby się nie bać lekarzy, no i nie poprzestać na leczeniu internetem.
Bo ja się to pełni podpisuję przed tym, co ojciec powiedział.
Takie postulaty. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Wiesław Jędrzejczak z Katedry i Kliniki Hematologii i Onkologii Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był naszym gościem. Spokojnej nocy, panie profesorze.
Spokojnej nocy dla wszystkich państwa.
Dziękuję serdecznie.